Powstanie. Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Pawłowego listu do Filipian, z rozdziału 4, wierszy od 4 do 9, czyli troszkę szerszy fragment niż ten, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Modlmy się. Panie i Boże, Ciebie prosimy o błogosławieństwo dla tego słowa. Ciebie prosimy o to, byś sprawił, że te dźwięki, te litery staną się żywą treścią naszego życia. Że Twoje słowo, Twoja prawda, Twoja miłość przemienią nas w nowe duchowe stworzenia. Prosimy, pobłogosław czytanie, rozważanie i wykonywanie Twej woli. Amen. Każda religia, ale nie tylko religia, każdy kierunek filozoficzny, każda nauka opiera się na kilku rzeczach. Jedną z nich jest konieczność przyswojenia pewnej teorii. Musimy mieć jakiś punkt wyjścia, który opiera się na wiedzy, którą absorbujemy, zanim podejmiemy decyzję dotyczącą tego, czy zgadzamy się z tym, czego się uczymy, czy się z tym nie zgadzamy, czy chcemy to modyfikować, czy chcemy to kultywować i tak dalej, i tak dalej. W przypadku religii, jak mówiłem, jest dokładnie tak samo. Uczymy się od wczesnego dzieciństwa w ten czy inny sposób. No, chyba że pochodzimy z rodzin ateistycznych, wtedy się nie uczymy. Ale zakładamy, że w Kościele prawidłowość jest dosyć oczywista, dosyć jasna. Dzieci uczą się podstaw wiary od swoich rodziców, potem uczestniczą w zajęciach religii, potem przechodzą przez to, co szykuje je do konfirmacji i wreszcie, kiedy przychodzi na to pora, zdają egzamin. Nie chodzi przecież o oceny, nie chodzi o to, żeby zadowolić kolegium kościelne czy pastora, tylko zdają egzamin przed Bogiem i samymi sobą. Egzamin, który potwierdza, że to pensum wiedzy niezbędne do świadomego uczestniczenia w wierze już posiadają. My jesteśmy dorośli, zatem zakładamy, że posiadamy taką wiedzę, która jest nam konieczna. Posiadamy wiedzę, a teraz przychodzi pora może nie tyle na egzamin, ile na praktykę. Bo po cóż jest ta wiedza, jeżeli nie po to, by doprowadzić nas do przeżywania społeczności z Bogiem, przeżywania społeczności ze sobą nawzajem. Po cóż jest ta wiedza, jeżeli nie po to, żeby tak zmienić nasze życie, tak wpłynąć na nasz sposób postrzegania świata, byśmy mogli realizować to, czego się nauczyliśmy, z czym się, mam nadzieję, utożsamiamy. Można wymieniać dużo takich elementów, które stanowią podstawę czy jakieś filary, na których opiera się nasza wiara. Robimy to wielokrotnie przy różnych okazjach. Dzisiaj w oparciu o list Pawła chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez moment nad jednym z takich filarów, nad pokorą. Zazwyczaj pokorę w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy tam, gdzie pracujemy, nawet tam, gdzie się uczymy, uczy się nas, żebyśmy byli agresywni, przebojowi, żebyśmy zdobywali świat, żebyśmy walczyli o swoje, żebyśmy dopominali się, żebyśmy przepychali się łokciami mniej czy bardziej pośród innych, żeby to nas wybrali. Jak w Shreku, weź mnie, wybierz mnie. Pamiętacie osiołka podskakującego? W tym świecie pokora nie jest chyba najpopularniejszą wartością. Miejsca, w których uczymy pokory, nie są chyba tymi, które są najbardziej kulturotwórcze. A Kościół jest bez wątpienia jednym z takich miejsc. Ale jednak to pokora jest tym, o czym mówi apostoł Paweł. To pokora jest tym, za co chwali swój w cudzysłowie, bo tylko założony przez siebie, a podtrzymywany przez Boga zbór w Filipii. Pokora, która nie musi polegać na tym, że zawsze, za wszelką cenę, wszelkim kosztem nadstawiamy drugiego policzka. To chyba nie do końca o to chodzi. Ale pokora, która na pewno polega i w jego, i w wypadku tych, których chwali, na tym, że poddaje się temu światu w bardzo specyficzny sposób. Poddaje się z ufnością. Poddaje się z wiarą, że jest prowadzony przez Boga. Poddaje się w taki sposób, który wprowadza nowy faktor do naszej rzeczywistości. Tam, gdzie ma być tak przebojowo i tak zwycięsko, okazuje się, że może być też spokojnie. Może być też wszystko zbudowane na czymś innym niż chęć wygrania, zdobycia punktu. Ja nie wiem, czy opowiadałem wam, kochani, chyba opowiadałem, jak pojechałem dawno temu, jeszcze te dinozaury moje ulubione były młode, pojechałem do Stanów i w Princeton, gdzie studiowałem, przez chwilę znajomi zaprosili mnie na mecz koszykówki. No więc poszedłem z nimi na ten mecz koszykówki. Wtedy jeszcze w Polsce grało się w koszykówkę na zasadzie bezdotykowej, przynajmniej w teorii. Jeżeli dotknęło się przeciwnika, to sędzia zaliczał faul. Tam poszedłem do sali gimnastycznej. W przeciągu pierwszych 2 minut bezdotykowej gry, jaką była koszykówka, ze 3 razy leżałem na ziemi. Raz po mnie przebiegli. Dostałem ze 2 razy przez następne kilka minut łokciem pod żebra tak, że trudno mi było oddychać. I nagle ta moja bezdotykowa koszykówka nabrała dla mnie zupełnie innego wymiaru. Stała się inną grą, którą przestałem rozumieć. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co działa w zupełnie drugą stronę. W tym świecie, gdzie wszystko jest takie dotykowe, gdzie wszystko jest oparte na zasadzie zdobywania punktu, zwycięstwa, nagle i apostoł Jezusa Chrystusa i sam Bóg, który przez Niego mówi, zachęca nas do czego innego, do tego, żeby spróbować po prostu spokojnie, pokornie, cierpliwie, ale i wytrwale trwać w tej wierze, którą wyznajemy, trwać w tej wierze, której słowa znajdujemy, czy słowa opisujące ją znajdujemy w Piśmie Świętym, którą mamy budować między sobą, ale nie tak, żeby odnieść sukces w biznesie, tylko tak, żeby stworzyć coś, co będzie trwałe, coś, co będzie wartościowe, prawdziwe. Zobaczcie, ilekolwiek nie macie lat, no tutaj akurat w pierwszej ławce będzie trochę mniejsza perspektywa czasowa, ale im dalej, tym lepiej, powiedziałbym. Także zobaczcie na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 20 lat swojego życia, ile tych wielkich biznesów, takich przebojowych, takich pełnych sukcesu przetrwało. Część z was pracowała, albo część z was ma znajomych, którzy pracowali w tych dużych korporacjach, które tak uczą ludzi walki, zmagania, przebojowości. Ile z tych korporacji jeszcze istnieje? A ile zmieniło właściciela po raz 15? A ile upadło? A ile przeniosło się gdzieś tam? A ile coś tam i coś tam i coś tam? Po ilu ślad nie został? Przebojowość nie zawsze jest, żeby nie powiedzieć, prawie nigdy nie jest tą metodą budowania świata, która cokolwiek wartościowego i trwałego do niego wnosi. Ale to, o czym mówi apostoł Paweł, pokora w życiu, w przeżywaniu każdego dnia, każdej nocy, każdej chwili, pokora w przeżywaniu ludzi, którzy czasem nas wkurzają do szaleństwa, ale są naszymi siostrami i braćmi. O, jak choćby ta ilustracja akustyczna, która nam towarzyszy od jakiegoś czasu. To też są nasi bracia. Może zamiast, no nie zawsze to takie łatwe, ale może zamiast strzelać, można podać rękę. Można spróbować nauczyć, wytłumaczyć. Nie wiem, czasem to nie działa. Czasem człowiek ma wrażenie, że jest bohaterem Cervantesa i wali głową w kolejne wiatraki i nic to nie zmienia w otaczającej go rzeczywistości. Ale może w którymś momencie, stanie się cud i to jedno uderzenie więcej spowoduje zmianę. Mam takiego kolegę, kolega w odniesieniu do pana, który ma 60 parę lat, to może brzmi zabawnie, ale mam takiego kolegę nowozelandczyka, który opowiadał mi kiedyś, kiedy rozmawialiśmy o ewangelizacji, o misji, o tym jak, gdzie, między kim a kim ta misja powinna przebiegać, taką historię. Mówi, że pojechał do Australii na jakieś seminarium, które prowadził, gdzie mówił właśnie o misji. No i po zakończeniu tego seminarium leciał samolotem z powrotem do Nowej Zelandii, do siebie, do domu. I kiedy samolot już lądował, facet, który siedział obok niego na fotelu, zapytał go, bo on czytał Biblię. Zapytał go, dlaczego on właściwie czyta tą książkę, co tam jest takiego. No i wiecie państwo, jak długo ląduje samolot. No nie wiem, może 5 minut, może 3 minuty. No więc tyle miał czasu, żeby wytłumaczyć człowiekowi, co to jest wiara, że Bóg go kocha, dlaczego czyta Biblię, co to oznacza w jego życiu i wszystkie te inne rzeczy, które chciałbym mu powiedzieć o tym, dlaczego on powinien zostać chrześcijaninem. Jak zużył ten czas, tego się dowiedział 20 lat później. Żeby było zabawnie, a propos cierpliwości i pokory. 20 lat później, kiedy był na jakimś kolejnym seminarium czy kolejnej konferencji w Australii i pod koniec zaczepił go człowiek. Mówi, pan mnie nie poznaje. On popatrzył i no twarz pierwsze widzę w życiu. Lecieliśmy kiedyś razem samolotem. Opowiedział mi pan o swojej wierze, powiedział mi pan, co to dla pana znaczy. Wiara, Kościół, Bóg. Chciałem panu bardzo podziękować. No proszę bardzo, mówi ten mój kolega, miło mi, fajnie, cześć i pa prawie już. Mówi, nie wiem, czy pan wie, dlaczego ja tutaj jestem, pyta ten drugi człowiek. No on mówi, nie wiem, bo po tym, jak się z panem spotkałem, szukałem kościoła, uwierzyłem w Boga, a teraz jestem jego biskupem. No więc można powiedzieć, że pewnie statystycznie takie metody jak strzelenie kogoś w twarz wywierają szybszy efekt niż takie jak głaskanie go po głowie. Ale o jaki efekt nam chodzi? My ciągle ulegamy, kochani, tej tendencji biegania na oślep z klapkami na oczach jak te perszerony w zaprzęgach. Ciągle nam się wydaje, że musimy dokądś zdążyć, że musimy coś zrobić, że musimy jeszcze, bardziej. Nie musimy. Może to mniej i spokojniej jest ważniejsze w kontekście choćby tego jednego człowieka uratowanego gdzieś tam z ciemności świata niż wszystkie nasze wysiłki i cała nasza przebojowość. Apostoł Paweł pokazuje nam taki świat. W całej swojej determinacji wiary, w całej swojej teologii, która jest tak wyrafinowana, że i tak dalej, pokazuje nam świat spokojnej wiary, w której dopiero spotykamy Boga w miłości, w komforcie, w cierpliwości, ale również w tym czasie, który mamy, żeby nauczyć się siebie nawzajem, żeby nauczyć się tolerować, kochać i doceniać siebie nawzajem w naszej różnorodności. W tym konglomeracie różnorodności jest też miejsce, choć brzmi to paradoksalnie, dla tych bohaterów, tych strzelających petard. Gdzieś, jakieś, z czyjąś pomocą Bóg je przed nami może odkryje. Taki jest świat Kościoła, ale ten świat opiera się na jeszcze jednym elemencie cierpliwości, na naszej wytrwałości, bo cierpliwość jest wytrwała. Cierpliwość nie męczy się jednym, dwoma, 50 nieporozumieniami czy niepowodzeniami. Cierpliwość nie męczy się tym, że ktoś raz, drugi, piąty i 15 nie chce nas słuchać albo nie chce się z nami zgodzić. Cierpliwość jest cierpliwa, dopóki nie przyniesie efektu. Spokojnie, jak woda padająca na skałę, zmienia cały świat. Tak jak Bóg swoją miłością nie wgniata nas w ziemię, ale spokojnie, cierpliwie uczy nas, jacy mamy być, jak mamy przeżywać Jego Ewangelię, jak mamy budować Kościół, którego jesteśmy cząstkami, jak mamy stawać się Jego dziećmi. Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tą cierpliwością i nad swoim jej przeżywaniem, kochani. Spróbujmy zastanowić się nad naszą wytrwałością wiary i gotowością do dzielenia się nią. Spróbujmy stworzyć świat na nowo w naszych sercach i umysłach, choćby miał dotyczyć tylko nas, na razie, na początku. Bo ten świat, który w ten sposób odkryjemy, ma szansę być naprawdę Bożym światem. A do życia w takim Bożym świecie jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie. Amen.